Więc witam Was tutaj w Węgorzewie na nabożeństwie i wszystkie osoby, które też będą oglądać to przez transmisję. I chcę dzielić się słowem, które, jak wierzę, Duch Święty mi podpowiada. I to słowo odnosi się do pewnego aspektu naszego chrześcijańskiego życia, bez którego nigdy nie będziemy w pełni chrześcijanami. Dzieje się tak, że w życiu bieżącego człowieka jest coś, co dzieje się tylko między tobą a Bogiem. Coś pomiędzy, co nie może wejść nikt inny. Nikt nigdy nie będzie mógł się za ciebie nawrócić. Nigdy nie będziesz mógł być zbawiony w wyniku cudzych wysiłków, oczywiście poza tą pracą, którą w tym celu wykonał Chrystus, ale nikt nigdy ciebie nie wymodli, nikt nigdy za ciebie nie zapłaci. Ludzie, którzy robią różnego rodzaju dziwne zabiegi, które mają być w zastępstwie za osobiste nawrócenie i oddanie swojego życia Bogu, w ten sposób wyrażają swoją nadzieję, być może wyrażają swój ból, ale robią coś, co nigdy nie będzie mogło zadziałać. Dlatego, że Bożym prawem, które zostało ustanowione, jest to, że każdy z nas musi oddać swoje życie Bogu osobiście. To my musimy zareagować na przesłanie Ewangelii. Wielokrotnie zetknąłem się z jakimiś dziwnymi zabiegami i z różnego rodzaju dziwnymi praktykami, które miały na celu wyręczyć ludzi w czymś, w czym Bóg nigdy nikomu nie pozwoli nikogo wyręczyć. Jeśli ktoś robi coś takiego, może mówić o swoich szlachetnych pobudkach, może mówić o swoich uczuciach, może mówić o różnych rzeczach, ale wszystko, cokolwiek rodzi się z buntu przeciwko Bogu i nieakceptacji Bożych dróg, jest skazane na niepowodzenie. Kiedyś Saul, król Izraela, człowiek, który został ustanowiony przez Boga i przez Boga namaszczony, został wyznaczony do pewnego dzieła i miał to dzieło wykonać. Miał zebrać wokół siebie lud Izraela i uderzyć na wrogów Izraela. I kiedy oczekiwał na przyjście proroka Samuela, był tak bardzo zniecierpliwiony, że postanowił złożyć ofiary Bogu sam, pomimo że było to wbrew Bożej woli. I kiedy prorok Samuel przyszedł w czasie wyznaczonym przez Boga, powiedział do tego człowieka, że Bóg odejmuje od ciebie królestwo Izraela i wyznacza je komuś innemu. Jeśli ktoś próbuje zrobić coś i mówi, że to jest dobre, bo co złego w końcu mógłby powiedzieć Saul, jest w złożeniu ofiary dla Pana. Czy Panu nie należą się ofiary? Należą, ale on je chce przyjąć w taki sposób i od takich osób i w takim czasie, jaki jemu się podoba, bo w innym przypadku nie była to już ofiara złożona Bogu, tylko była to próba dbania o właściwy wizerunek przez króla. I było to złe, dlatego że Bóg widział, że w owej ofierze, która została złożona, król nie troszczył się wcale o to, aby oddać Bogu w ten sposób chwałę i złożyć mu ofiarę, więc trudno byłoby to nawet nazwać jakimś wykroczeniem wypływającym z naiwności, ale pełnej dobrych intencji. Rzeczywistą intencją Saula było to, aby zadbać o swoją własną pozycję i swój własny wizerunek. I Bóg tego nie przeoczył. Bóg nigdy nie pozwolił w pewnych sprawach, aby ktoś zrobił coś za nas. Nikt nigdy za ciebie się nie nawróci. Nikt nigdy za ciebie nie uwierzy. Nikt nigdy nie wywalczy twojego zbawienia. Żaden człowiek nigdy nie złoży za ciebie ofiary, która byłaby czymś, co zmieniłoby Bożą postawę względem ciebie. Istnieje religijny biznes, który polega na tym, że ludzie składają kosztowne ofiary na rzecz dobra innych ludzi, ale jest to wszystko jednym wielkim oszustwem. Z takiego oszustwa oczywiście można całkiem nieźle żyć i zbudować ogromne gmachy i to oszustwo można podtrzymywać przez setki czy tysiące lat, ale nie zmienia to faktu, że jest to oszustwem. Dlatego musimy wiedzieć, że w Bogu jest taka sfera która jest dotykalna dla nas tylko wtedy, kiedy wychodzimy z osobistym zaangażowaniem. Bóg nigdy nie pozwoli, aby ktoś zrobił coś za nas. Bóg nie pozwoli, aby ktoś został złamany za ciebie. Bóg nie pozwoli, aby ktoś został wypalony za ciebie. Bóg nie pozwoli, aby czyjś charakter został zmieniony za ciebie. To tak nie działa. Jest praca do wykonania w każdym z nas. I to my musimy Bogu powiedzieć, ja chcę być ci posłuszny. I wiecie, możesz być miliarderem i możesz dojść do wniosku, że wynajmiesz sobie 50 tysięcy ludzi, którzy będą maksymalnie wierni zamiast ciebie, że twoje pieniądze oddadzą i determinacja tych ludzi odda Bogu więcej chwały niż twoje osobiste starania. Chcę ci powiedzieć, że to nikogo nie zwolni. Człowiek, który może zasponsorować milion pozytywnych rzeczy, jeśli sam nie jest oddany Bogu, to w żaden sposób to niczego nie zmienia. Jezus powiedział, co człowiekowi da, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł stratę. To my musimy wykazać się tym oddaniem Bogu i tą wiernością, której On od nas oczekuje. Jest sfera, w której nigdy nie zostaniemy przez nikogo wyręczeni. Ale są też rzeczy, w których potrzebujemy maksymalnie siebie nawzajem. Jest też sfera, którą można nazwać dobrem wspólnym, dobrem, w którym często musimy przedłożyć to, co jest naszą osobistą korzyścią, ponad to, ponad te nasze osobiste dobro musimy przedłożyć dobro innych, czy wspólne dobro. I taka rzeczywistość również w Bogu istnieje i również jest częścią naszego chrześcijańskiego przeznaczenia. Apostoł Paweł powiedział, że postanowił być dla gojów gojem, dla Żydów Żydem, aby jednych i drugich pozyskać. Zwykle człowiek ma dosyć jasną tożsamość. Zwykle mamy określony temperament. Bez względu na to, jak byśmy na to patrzyli to i co myśleli o takim podziale, to jednak wygląda na to, że rzeczywiście mamy cztery podstawowe temperamenty. I wiecie, jak ktoś jest cholerykiem, to chciałby wszystko tak załatwić cholernie, prosto, gwałtownie i bez żadnego sprzeciwu. Jeśli ktoś jest flegmatykiem czy melancholikiem, jeśli ktoś jest sangwinikiem, ma w swojej naturze, ma w swoim temperamencie pewne klucze, pewne sposoby zachowań. Wiecie, ja jestem rasowym flegmatykiem i musiałem nauczyć się tego, że nie tylko Derek Prince jest jedynym dobrym nauczycielem. Derek Prince jest też rasowym flegmatykiem i w związku z tym jego nauczanie, jego sposób przedstawiania sprawy zawsze do mnie docierał najgłębiej i najmocniej. Ja nie lubię krzykliwych kaznodziei. Ale dostrzegam, że niektórzy krzykliwi kaznodzieje, kiedy się drą, mówią z sensem, znaczy drą się z sensem. Pewne rzeczy nie pasują do mego wnętrza. Wiecie, są ludzie, którzy nie mogą się doczekać momentu, kiedy będą mogli tańczyć przed Panem i machać flagami, tudzież robić coś innego. Ja z pewnością w takiej sytuacji nie mógłbym się doczekać, kiedy by się to miało skończyć. Więc czy to znaczy, że nasze gusta wyznaczają to, co jest głosem Ducha Świętego? Nie. Ale różnice, które posiadamy w sobie, są czymś, co tworzy niezwykłą mozaikę Kościoła. I w każdym z nas to powoduje, że musimy znaleźć w sobie pewną tolerancję i dostrzec dobro innych ludzi, które niekoniecznie nam by smakowało. Bo będąc flegmatykiem i chcąc kształtować Kościół w taki sposób, w jaki pasowałby do mnie, to na pewno nie mielibyśmy tutaj tych flag. To kompletnie do mnie nie pasuje. Nie mielibyśmy pewnie wielu różnych rzeczy, ale ja zdaję sobie sprawę, że mój gust nie jest głosem Ducha Świętego. Mój gust to osobiste cechy, które muszą się dostosować do osobistych cech innych ludzi, które mają tak samo prawo istnieć jak moje. I bycie flegmatykiem nie jest najwyższą formą rozwoju. Na szczęście bycie cholerykiem też nie jest największą formą rozwoju, ani to są po prostu nasze różnice. Ale w momencie, kiedy zaczynamy współtworzyć Kościół, zaczyna pojawiać się pewien zgrzyt. Dlatego, że my, mając swoją kulturę, mając swoje cechy osobowościowe, mając swój temperament, mając swój wewnętrzny język, mając za sobą cały świat swoich przeżyć, mając za sobą pewną formę formacji duchowej, stykamy się z ludźmi, którzy nie są z tym idealnie zsynchronizowani. I co wobec tego powinniśmy robić? Czy powinniśmy przekonywać wszystkich siebie nawzajem, że tylko moja postawa jest właściwa? Nie każdy kamień będzie zachowywał się jak plastelina. I nie każdy kawałek gliny będzie zachowywał się jak kamień. Więc musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bycie wspólnotą jest rzeczywistością, w której ta wspólnota składa się z wielu różnych, różniących się od siebie elementów, ale tworzących jedną konstrukcję. I zobaczcie, kiedy spojrzymy na coś takiego jak, no powiedzmy, ktoś miałby zbudować pałac. Potrzebowałby do tego pewnie jakiejś zaprawy, pewnie wyobraźmy sobie taki stary pałac, może jakiejś gliny, potrzebowałby do tego kamieni, potrzebowałby do tego drewna, potrzebowałby jakichś rzeczy, które przydałyby się do ornamentów, potrzebowałby wielu, wielu najróżniejszych rzeczy, które by powodowały, że owa rzeczywistość mogłaby zacząć funkcjonować w taki bardzo złożony sposób, a jednocześnie byłaby jednym konstruktem. I zwykle takie pałace wyglądają pięknie, prawda? Więc piękno pojawia się tam, gdzie różnorodność tworzy jeden określony konstrukt, kiedy różnorodność może się połączyć po to, by stworzyć coś, co stanowi całość, w której owa różnorodność się dopełnia, wzmacnia, pomaga sobie, a nie rozdziera siebie z powodu różnorodności. Apostoł Paweł w swoich listach napisał, że istnieje tylko jedna spoina doskonałości, że tylko jedna rzecz może połączyć tak różnych ludzi, jeżeli w ogóle jest to możliwe, to tylko ta jedna rzecz może połączyć tak różnych ludzi i tworząc z nich jeden konstrukt. Jest to z jednej strony miłość wzajemna, a z drugiej strony jest to wspólnie rozumiana miłość w stosunku do Boga. Jeżeli uznajemy, że mój Bóg jest wart tego, abym poddał się, abym dostosował się też do innych osób po to, by wspólnie móc wznieść świątynię chwały z danej wspólnoty dla Boga, to wtedy rozumiemy, że musimy ponieść pewną ofiarę. Jeżeli nasza miłość w stosunku do Boga jest wybrakowana, jesteśmy zupełnie inni. Wtedy jesteśmy nastawieni na coś takiego. Ja coś chcę od Boga. Mi się coś należy od Boga, mi się coś należy od ludzi i ja w niczym nie będę ustępował i ja się na pewno do niczego nie będę dostosowywał. Bardzo często ludzie, mając takie myślenie, jednocześnie nie zdają sobie sprawy z tego, że tak naprawdę to, co wydaje się im miłością względem Boga, to tak naprawdę jest egocentryzm, gdzie mówią Bogu: Boże, ja pozwalam Ci, żebyś był moim sługą. Boże, ja pozwalam Ci, żebyś zaspokoił wszystkie moje potrzeby, wszystkie moje oczekiwania. Ja nie zgadzam się, żebyś cokolwiek we mnie szlifował, bo ja taki, ja taka jestem i to musi być szanowane. Podczas kiedy Bóg patrzy na nas nieco inaczej. Bóg stawia przed nami wyzwania i owe wyzwania mają nam coś do powiedzenia. Ja nie chcę powiedzieć poprzez to, że owe wyzwania to jest głos Ducha Świętego czy ręka Boga. To jest coś innego. złe okoliczności, które mogą w Tobie ukształtować głębsze poznanie, które mogą w Tobie ukształtować zmianę w Twoim charakterze i wiele innych rzeczy, te złe okoliczności, one nie są ręką Boga. Ale jeśli jesteś prawdziwie wierzący, to w złych okolicznościach zaczniesz zrzucać z siebie cały balast, który przeszkadza Ci być wiernym Bogu w tych złych okolicznościach. I w ten sposób Ciebie to kształtuje. Wyobraźmy sobie więc, żebyśmy mieli takie dobre zrozumienie tego, o czym chcę powiedzieć. Wyobraźmy sobie dowódcę, który kształtuje grupę rekrutów, by byli dobrymi żołnierzami. Więc ów dowódca szkoli ich, wymaga od nich bardzo dużo wysiłku, ćwiczy, musztruje. Mogą być na niego źli, mogą być niezadowoleni, ale zdają sobie sprawę z tego, że cały ten wysiłek ma służyć ich ochronie, bo kiedy staną na prawdziwym polu walki, to wtedy będą przygotowani do przetrwania, wtedy będą mocni, wtedy będą przygotowani na różnego rodzaju zagrożenia. I wyobraźmy sobie, ten czas szkolenia trwa i przychodzi moment, w którym dowódca uznaje, że zrobił wszystko, co najlepsze, aby wyszkolić i przygotować tych ludzi na zmagania w rzeczywistej walce. Więc są wypuszczani do walki, wchodzą w złe okoliczności. Diabeł zaczyna do nich strzelać. Niektórzy są ranni, niektórzy giną, niektórym się udaje. I teraz dowódca posłał ich do walki, prawda? I czy to znaczy, że dowódca zabił tych, którzy zostali trafieni, czy dowódca zranił tych, którzy zostali zranieni, czy dowódca uchronił tych, którym udało się przetrwać? Tu jest trochę inaczej. To są złe okoliczności, w których to, co wynika ze szkolenia, może ich uchronić, lub jeśli nie będą się do tego stosować, może stać się dla nich zgubą, prawda? I tak jest z okolicznościami. Okoliczności w naszym życiu to nie jest coś, co jest w pełni ukształtowane przez Boga. Biblia mówi, że powinniśmy się modlić, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Dlaczego powinniśmy o to się modlić? Dlatego, że tak nie jest. Jeśli by tak było, to po co mielibyśmy się o to modlić? Więc musimy uznać, że w okolicznościach, w których bierzemy udział i w okolicznościach, do których posyła nas Bóg, jest pewien aspekt, który został ukształtowany nie przez Boga, a przez diabła, który próbuje nas na różne sposoby atakować. Więc Bóg nas przygotowuje do tego, abyśmy byli ludźmi poddanymi Mu, wiernymi, abyśmy mogli przetrwać te wszystkie historie. Jednak jesteśmy w rzeczywistości, w której wiele, tutaj popełnię rym, w której wiele okoliczności jest zaprogramowana przez diabła, żeby Cię zniszczyć, żeby Cię zranić, żeby Cię upokorzyć. I jeśli uznasz, że wszystko, cokolwiek się dzieje, zostało zaplanowane przez Boga, to będziesz musiał uznać, że Bóg jest potworem. Nie da się inaczej. Nie wiem, jak kalwiniści to mieszczą sobie w swoich głowach, ale ja wiem, że to, o czym mówi Biblia, to to, że wszelki dar dobry i doskonały postępuje z góry od Ojca Światłości i u Niego nie ma żadnej odmiany. Bóg nie zaplanował Twoich złych okoliczności, Bóg nie zaplanował ataków diabła na Ciebie. Bóg nie zaplanował całego okrucieństwa, z którym się zetknęliśmy w życiu i Bóg nie zaplanował Twojej choroby. I Bóg nie zaplanował problemów, które nas dotykają, ale Bóg dał dla nas nowe życie, dzięki któremu będziemy mogli w tych złych okolicznościach przetrwać i zwyciężyć, jeśli będziemy się Jemu poddawać. Problem tkwi w tym, że świat, w którym żyjemy, jest rzeczywistością, w której spotka Cię wiele ataków. Diabeł uderzy Cię na wiele sposobów. Kiedy człowiek jest naprawdę zagrożony wpływem diabła? jeżeli coś w tobie pochodzi od diabła, jeżeli jakieś twoje zwyczaje, jeżeli jakieś twoje postawy, jeżeli jakaś część twojej duchowości została ukształtowana i ukuta w kuźni diabła, to będzie to zawsze kotwicą, która nie pozwoli ci odpłynąć na Boże oceany, ale zawsze będzie cię trzymać w niewoli diabła. Jeśli ktoś w swoim życiu zainstaluje nałogi i nie chce się ich pozbyć i będzie się trzymał tych nałogów, jeśli ktoś w swoim życiu zainstaluje jakąś duchowość, nie wiem, wejdzie w jakieś, powiedzmy, reiki, wejdzie w jogę, wejdzie w jakieś formy dziwacznych medytacji i tym podobnych rzeczy, a później powie, ja i Boga w ten sposób chcę poznawać, ale Bóg nie zapraszał ciebie, żebyś poznawał Go przez jogę, medytację, reiki czy tym podobne rzeczy. Ale jest wielu ludzi, którzy przeżywają realnie nowe narodzenie i chcą po przeżyciu nowonarodzenia swoje drogi duchowe przerobić na chrześcijańskie. Tego się nie da. To zawsze będziecie trzymać w rękach diabła. To tak samo, jakbyś brał heroinę i powiedział, że teraz wcześniej brałeś heroinę na chwałę diabła, a teraz bierzesz na chwałę Bogu. Możesz sobie coś takiego wymyślać. Możesz sobie coś takiego powiedzieć, ale Bóg nigdy czegoś takiego nie przyjmie. I okoliczności, w których się znajdujemy, one funkcjonują w taki sposób, że ktoś, w kim jest nowe życie, albo będzie podążał za tym nowym życiem i to będzie wymagało od niego zrzucania balastu, wszelkich powiązań ze światem. I okaże się, że będąc w środku wrogiego, brudnego świata, pełnego zagrożeń, pokus i najróżniejszych rzeczy, możesz funkcjonować w zwycięstwie. Możesz wejść w bramy piekła, przejść przez całe piekło i nie zostać dotknięty tym w żaden sposób. Jezus o tym powiedział, że On buduje Kościół, którego bramy piekła nie przemogą. Możemy uderzyć w bramy piekła, możemy przejść przez piekło i możemy nawet coś tam ukraść. Ale lub inaczej, kogoś stamtąd uwolnić. Oczywiście rozumiejmy w tym sensie piekło nie jako miejsce wiecznego potępienia, ale piekło jako sferę autorytetu i panoszenia się diabła. Ale to, co dzieje się w życiu wielu wierzących ludzi, to bronimy rzeczy, które są częścią nas, bronimy rzeczy, które są dla nas istotne, nie chcąc ich się wyrzec. I wtedy nasze chrześcijańskie życie zaczyna być bardzo groteskowe. Jesteś jak taki balon, który jest napompowany i przeznaczony, by szybować na wielkim pułapie i być ponad wszystkim, ale masz tak wiele balastu, jesteś tak mocno zacumowany w tym świecie, że twoja zdolność latania może nigdy nie doprowadzić do tego, że przelecisz chociażby kilometr, a jesteś stworzony, by latać przez cały czas. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Potencjał, który Bóg nam daje, może zostać nigdy niewykorzystany, jeżeli nasza więź ze światem, jeżeli nasza więź z poprzez naszą cielesność z tą drugą stroną będzie zbyt silna. Jezus powiedział któregoś dnia do swoich uczniów: oto przychodzi władca tego świata, ale nie ma niczego swojego we mnie. I to jest coś, co Chrystusa w zdecydowany sposób różni od ludzi, którzy chcą Chrystusa naśladować. Dlatego, że gdybyśmy zaczęli szukać, co diabeł swojego mógłby w nas mieć, to myślę, że oszukiwanie się tu w niczym nie pomoże. Czy miewamy wątpliwości w miejscach, w których nie powinniśmy mieć wątpliwości? Miewamy, prawda? Czy bywamy źli, kiedy nie powinniśmy być źli? Czy zdarzają się nam złe myśli, które nie powinny się zdarzać? Czy włącza się nam pragnienie czegoś, czego nie powinniśmy pragnąć? Wiecie, nie musimy bardzo długo się nad tym zastanawiać, ale gdybyśmy poszukali w sobie, to moglibyśmy znaleźć wiele balastu. Jednak okoliczności, w których się znajdujemy, są sytuacjami, w których ów balast wychodzi na wierzch. Zaczynamy go widzieć. I musimy codziennie zadać sobie pytanie, co mnie trzyma, co mógłbym odrzucić, czego mógłbym się wyrzec. Na tym polega proces uświęcenia. Nie na tym, że opowiadamy sobie, skoro jesteśmy oczyszczeni krwią Chrystusa, to jesteśmy doskonale czyści, święci i teraz już tylko czekamy, aż ponownie Pan przyjdzie po nas. Powiem wam, to jest proroctwo. Bóg nie przyjdzie, Jezus nie przyjdzie w przyszłym tygodniu. Nie przyjdzie za 2 tygodnie. Ani nie przyjdzie za 3 tygodnie. Naprawdę mogę to wiedzieć. Pożyjesz jeszcze tutaj na ziemi. Trochę to potrwa. I możemy żyć w takiej rzeczywistości, w której nie będziemy zrzucać z siebie balastu, nie będziemy uczestniczyć w procesie uświęcenia, bo na przykład stwierdzimy, że jesteśmy już doskonale uświęceni, ale to jest oszukiwanie się, prawda? Albo będziemy świadomie uczestniczyć w tym procesie uświęcenia i poprzez okoliczności, które nas dotykają, będziemy rozpoznawać, jakie rzeczy są jeszcze do wyrzucenia z naszej gondoli. Druga rzecz, która o wiele boleśniej niż okoliczności wpływa na nasze doświadczenie, to są inni ludzie. Powiem ci, to też jest proroctwo, nigdy z niczym nie będziesz miał takiego wielkiego problemu jak z innymi. Mogę ci to obiecać. Inni ludzie będą ujawniać w nas nasze skłonności, nasz sposób myślenia i może ci się wydawać, że jesteś osobą o anielskim usposobieniu, która nigdy nic złego nikomu, do momentu, dopóki ktoś się do ciebie nie zbliży bliżej. Wtedy nagle okazuje się, że jednak nie jest wcale tak anielsko i twoja ocena sytuacji samego siebie jest zupełnie nieprawdziwa. Ludzie mogą być świątyniami spokoju na bezludnych wyspach, ale tam, gdzie pojawiają się inni ludzie, tam pojawia się również to, że z nas zaczynają wystawać różne postawy, różne myśli, różne zachowania, o które byśmy samych siebie nie podejrzewali. I też jest to bardzo dobra okoliczność do tego, abyśmy poznając samych siebie nie załamywali się albo nie zaprzeczali temu, albo nie próbowali tego ukryć czy udawać, że jest zupełnie inaczej. Ale zarówno okoliczności, jak i inni ludzie ujawniają w nas to, co jest tym balastem, który przeszkadza nam w głębszym poznaniu Boga. W pewnym sensie powinniśmy być wdzięczni wszyscy tym, którzy nas wkurzyli, bo oni pomogli nam zrozumieć pewną prawdę. Bo gdyby Bóg przyszedł do nas w momencie, kiedy trwamy w głębokim uwielbieniu i kiedy myślimy, że z nami wszystko jest w porządku, kiedy jesteśmy rozanieleni i przyszedłby Bóg, zapukałby tobie w czoło i powiedział: słuchaj, wiesz, masz problem z tą złością, masz takie agresywne postawy w stosunku do innych, ależ Panie, rozumiecie, co chcę powiedzieć? Kiedy Bóg się do ciebie zbliża i próbuje mówić o tym, co ukrywa się w twojej piwnicy, a ty siedzisz na dachu w promieniach słońca i uwielbiasz Boga, wydaje ci się to takie nieprawdziwe. Ale w momencie, kiedy okoliczności przeprowadzą cię przez cały gmach twojego wnętrza i kiedy wypłoszą z piwnicy te wszystkie szczury i inne stworzenia, wtedy okazuje się, że jest w tobie coś, co trudno było tobie zauważyć. I wiecie, ja wierzę, że chrześcijaństwo jest czymś, co jest najskuteczniejszym sposobem na przemianę życia człowieka pod warunkiem, że nie próbujemy zaprzeczać rzeczywistości, z którą mamy do czynienia. Bóg ujawnia w tobie coś. Bóg daje ci łaskę do tego, by trudne okoliczności to w tobie ujawniły. Biblia mówi, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga kochają. Tam nie jest napisane, że Bóg współdziała z ludźmi wtedy, kiedy są w atmosferze miłości. Ale kiedy Bóg widzi, że Twoja miłość względem Niego jest prawdziwa, to On pozwoli Tobie, abyś wszedł w okoliczności, abyś wszedł w kontakt z ludźmi, w których odkryjesz, że są w Tobie skłonności, o które nigdy byś siebie nie posądzał. I niekoniecznie to będzie w anielskiej atmosferze. Czy to, co mówię, ma sens? Czy łapiecie, co chcę powiedzieć? Wiecie, łatwo jest dziękować Bogu, kiedy masz prawdziwe poczucie wdzięczności, bo coś super się wydarzyło. Ale powinniśmy też dziękować Bogu za mroczne kawałki naszej historii, kiedy wyłażą z naszego wnętrza rzeczy, które możemy dostrzec. Nie uciekaj od tego. Nie próbuj okłamywać siebie ani innych. Nie próbuj udawać, że to nie jest prawda. Ale stań wobec tego i powiedz: Boże, dzisiaj wiem, od czego mnie zbawiasz. Dzisiaj wiem, co mi wybaczyłeś. Dzisiaj wiem, co we mnie siedzi. I dzisiaj wiem, że widząc to, widzę coś, co jest mniejsze od Ciebie. Ty jesteś moim Zbawicielem. I Ty jesteś w stanie zmienić również to. Ty jesteś w stanie również zbawić mnie od tego. I chętnie się tego wyrzeknę. Chętnie Tobie to oddam. I chętnie przyznam się przed Tobą do bezradności i powiem, że potrzebuję Ciebie jako Zbawiciela w tej sferze mojego życia. Rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć? Kiedy Bóg coś pozwoli, by zostało w Tobie ujawnione, to nie po to, by plunąć Ci w twarz. To nie po to, by Ci powiedzieć: Chrystus, który oddał za Ciebie życie, dał się za Ciebie ukrzyżować, On nie ujawnia Twoich złych skłonności po to, by powiedzieć: no ja Ci wybaczyłem, a Ty taka świnia jesteś. Chrystus oddaje za Ciebie życie. On patrzy na tych, którzy wbijali Mu przed chwilą w ręce gwoździe i patrząc na nich mówi: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kiedy Bóg pozwala, że pewien brud z Ciebie zaczyna być widoczny, to albo będziesz to zgarniał pod siebie i próbował to ukryć w sobie dalej, albo przyjmiesz postawę otwartości przed Bogiem i powiesz: Boże, rozumiem, że kochasz mnie tak bardzo, że nie pozwoliłeś, by to zostało w ukryciu. Kochasz mnie tak bardzo, że również chcesz zmienić tą sferę, również chcesz to zmienić i dlatego to czynisz wyraźnym przed moimi oczyma. Czy to ma sens? A powiedzcie mi, gdybyśmy przyjęli taką postawę, bo ja jestem realistą. Wiem, co się dzieje, kiedy człowiek dowiaduje się czegoś złego o sobie. Próbujemy temu zaprzeczyć, próbujemy to zracjonalizować, wytłumaczyć się jakoś z tego. Próbujemy coś zrobić, aby okazało się, że stosujesz tą zasadę, że jeśli złapią cię za rękę, to mów wszystkim, że to nie twoja ręka. Niczym amerykańscy dyplomaci. Więc to, co dzieje się, kiedy Bóg coś w nas ujawnia, to albo zachowujemy otwartą postawę, wierząc, że Jego miłość jest prawdziwa. Jest prawdziwa wtedy, kiedy usłyszeliśmy Ewangelię, wtedy, kiedy czuliśmy się z tym bardzo dobrze. Miłość Boża się nie zmieniła wtedy, kiedy wydawała się nam, że nas nie obchodzi. I miłość Boża nie straciła na mocy w momencie, kiedy zostały ujawnione jakieś złe postawy, złe czyny w nas samych, prawda? To nie zmienia Boga. To zmienia tylko to, co wiesz o sobie. I wiecie, apostoł Paweł w jednym z miejsc napisał coś takiego, że jeśli Chrystus zdecydował się oddać za nas życie wtedy, gdy byliśmy grzesznikami, to o ileż więcej możemy cieszyć się z Jego oczyszczającej nas krwi, z mocy Jego ofiary, w czasie, kiedy już jesteśmy Jego dziećmi. Jeśli był gotów zrobić to dla ludzi zaprzedanych diabłu, zbuntowanych, żyjących w grzechu, to o ileż bardziej Jego przebaczenie dotyka i dotyczy tych, którzy wcześniej już oddali Chrystusowi życie. Krew Jezusa jest ci potrzebna przez cały czas. Dlatego Jezus, mówiąc o mocy swojej krwi, mówił o tym, że to jest jak potrzeba picia w życiu człowieka. Człowiek może znacznie więcej przeżyć bez jedzenia niż bez picia i potrzebujemy pić. Jeśli nie pijesz wody, umrzesz. Tak się dzieje. Jeśli ktoś chce pozostawać w więzi z Bogiem, przez cały czas będzie musiał pić, przez cały czas będzie musiał korzystać z krwi Chrystusa. Jezus powiedział w sposób taki mega prowokacyjny do grupy Żydów, którzy spotkali się z Nim po wielkim cudzie, jakiego dokonał. On powiedział, jeśli nie będziecie jeść ciała mego i pić krwi mojej, nie możecie być zbawieni. Dał im to do zrozumienia. I oni byli tym święcie oburzeni i odeszli niemalże wszyscy. Ale Jezus w ten sposób mówił, tak bardzo mnie potrzebujecie. Jeżeli nie będę w centrum waszej uwagi, to co zrobiłem, to co zrobię dla was, jeśli nie będzie w centrum waszej uwagi, to staniecie się ludźmi, którzy kiedyś usłyszeli Ewangelię, zgodzili się z nią, ale nie żyli nią na stałe. Najważniejsza prawda w twoim życiu to to, że zło, każde zło, które miało miejsce w twoim życiu przed poznaniem Boga, zło, które pojawiło się, czy pozostało w twoim życiu po tym, jak poznaliśmy Boga, zło, które ciebie zaatakuje kiedykolwiek, zło, które kiedykolwiek wyjdzie z ciebie, czy zło, które ciebie uderzy, wszystko to zostało zniszczone na krzyżu Chrystusa. I możesz żyć w zwycięstwie, kiedy jesteś skoncentrowany na Jezusie. I Chrystus może zwyciężyć wszystko, całe zło, które w tobie zostanie ujawnione, kiedy jesteś skoncentrowany na Nim. Ale kiedy zaczynasz koncentrować się na własnej tożsamości, na bronieniu się przed tym, żeby nie ukuło cię w twoją psychikę, w twoje emocje, nie ukuła cię świadomość twojego własnego zła, wtedy zaczynamy być obrońcami. Zaczynasz chować w piwnicy swego wnętrza niczym skarb coś, co powinieneś wyrzucić jako śmieci, co powinieneś wywalić jak zdechłą rybę. Rozumiecie, o czym mówię? I to są te dwie postawy, które będą towarzyszyć nam w trudnych okolicznościach i w trudnych relacjach z ludźmi. Albo przyjmiemy tą postawę chowania tego do piwnicy i to będzie miało wpływ na twoje życie przez resztę twoich dni, albo będziemy mieli taką postawę, Boże, dziękuję ci. Kolejne okoliczności ujawniły kolejne warstwy jakiegoś brudu we mnie. I wiem, że kiedy jest to ujawnione, to wiem, że też mogę to śmiało do ciebie przynieść, bo ty nie zareagujesz na mnie w taki sposób, że odrzucisz mnie z powodu tego, że coś, co od dawna się działo we mnie, teraz zostało ujawnione. Jako wierzący ludzie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że są rzeczy, których nikt za nas nie zrobi i służą naszemu dobru, służą sprawie naszego zbawienia i to jest pewien osobisty wymiar naszego życia z Bogiem. Ale każdy wierzący człowiek został powołany do współtworzenia Kościoła. Kościół to zgromadzenie. Jezus powiedział, ja na skalę zbuduję mój Kościół. Więc ludzie, którzy chcą być w woli Bożej, muszą być częścią Kościoła, dlatego że jeśli zastanawiasz się, co robi Chrystus, to Chrystus buduje Kościół, buduje wspólnotę. I kiedy jesteśmy częścią tej wspólnoty, okazuje się, że wszystkie nasze kanty, krawędzie i kolce trochę nie pasują do reszty. I albo będziemy współtworzyć Kościół, broniąc naszych kolców, naszych kantów, naszych wszystkich krawędzi, albo będziemy współtworzyć Kościół, wierząc w to, że każda rzecz może zostać zmieniona i będąc gotowymi do tego, by pozwolić Bogu, by nas zmieniał. Możemy oddać Bogu chwałę na wiele różnych sposobów. Jednym z takich sposobów jest ciągła dbałość o siebie samego. Znam ludzi, którzy dbają o siebie. I wiecie, kiedyś, pewnie 20-30 lat, no może 30 to byłem niewierzący jeszcze, ale pewnie 20 lat temu, jakby ktoś mi powiedział, że dbałość o osobistą kondycję duchową może być egocentryczna i może być pozbawiona właściwych postaw, miałbym do tego wiele zastrzeżeń. I mógłbym sobie pomyśleć, jak to ktoś, kto dba o swój rozwój duchowy, ktoś, kto dba o swój poziom świętości i wszystkie inne pozytywne rzeczy, jakże ktoś taki może to robić z egocentrycznych pobudek. Ale wiecie co? Mijają lata i widzę kaznodziejów, którzy patrzą na innych. Widzę ludzi, którzy powinni być na poziomie duchowych ojców. Widzę, jak na ich oczach inni ludzie pakują się w kłopoty, a ci stoją z poczuciem dumy, że oni są już tak dojrzali, że nigdy by w coś takiego się nie wpakowali. Nawet nie spróbują ostrzec kogoś takiego, nie spróbują porozmawiać. I wiecie, widziałem takie postawy tak często, że jest mi trudno sobie wyobrazić, że Bóg patrzy na to i myśli: o mój dojrzały synu, jaki jestem dumny z ciebie. No, jesteś lepszy niż te bęcwały, które się pakują teraz w problemy. Nie wierzę w coś takiego. Wierzę, że prawdziwe ojcostwo i prawdziwa dojrzałość powoduje, że jesteśmy gotowi chronić, jesteśmy gotowi nieść wsparcie, jesteśmy gotowi zabiegać o dobro tych, którzy nawet tego jeszcze nie rozumieją. Niektórzy z nas są rodzicami. Niektórzy nawet całkiem sporych dzieci. I nawet jeśli nie jesteś rodzicem, to pewnie, a niemalże stuprocentową pewność, że pewnie każdy z nas jest czyimś dzieckiem. I wiecie, dzieje się tak, że kiedy taki ziomal jest nastolatkiem, to patrzy ze współczuciem na swoich rodziców i myśli o ich poziomie intelektualnym, zastanawiając się, dlaczego Bóg pozwala, żeby ludzie po tak głębokim zwapnieniu mózgu jeszcze dalej żyli. Ale mija zaledwie kilka lat i kiedy ci sami ludzie próbują podejmować życie na swoich własnych, idealnych, lepszych niż twoje zasadach, okazuje się, że teraz zaczynają nabierać do ciebie szacunku i teraz zaczynają nabierać wdzięczności i teraz zaczynają chcieć czegoś się od ciebie nauczyć. Prawda? Tak się dzieje. Dojrzali duchowo ludzie, widząc, co dzieje się wokół nich, wykazują się troską, ale egocentrycznie nastawieni ludzie zajmują się zabieganiem tylko o siebie, tylko o swój stan posiadania, o swoje samopoczucie, o swoją pozycję, o to, kim są. I kiedy widzą, że z kimś dzieje się coś niewłaściwego, to zamiast pomyśleć o niesieniu pomocy czy wsparcia, często mają triumfalne, obojętne albo osądzające oceny. I to jest świadectwem o tym, że nie jest to dojrzałość, tylko jest to egocentryzm. Tak jak wam mówię, z 20 lat temu trudno byłoby mi uwierzyć, że ktoś, kto dba o siebie w bardzo wielki sposób, może być egocentrykiem, a dzisiaj wiem, że tak jest. Powinniśmy zadbać o siebie w tych sprawach, w których nikt nas nie zastąpi, ale musimy też wiedzieć, że jest w naszym życiu i w tym, co Bóg obserwuje w tobie, jest również sfera dbałości o wspólne dobro. Każdy z was niech zabiega o to, co jest. Kojarzycie takie wersety? Kiedy Paweł chwali Tymoteusza, mówi do niego: ty poszedłeś za moim sercem, ty przyjąłeś moją postawę, ty działałeś tak jak ja. I zabiegałeś o to, co jest Chrystusa bardziej niż o to, co jest twoje. Więc by mieć taką postawę, musimy pozwolić Bogu, by wziął On nasze kolce, nasze krawędzie, kanty i tym podobne części naszego wnętrza na swój warsztat. I kiedy zacznie je obłupywać, to nie brońmy się przed tym, ale powiedzmy Bogu, że jesteśmy wdzięczni. Czy Twój Bóg jest godzien, byś złożył Mu ofiarę z samego siebie? Wiesz, Bóg nie wyśle teraz jakiegoś staruszka w formie Abrahama, żeby przeciągnął cię z osiołkiem przez jakieś pasma wzgórz w Izraelu, a później machał nad tobą otwartym scyzorykiem. To nie o to chodzi. My składamy siebie jako żywe ofiary. I Bóg w tych ofiarach chce coś wypalić. Bóg w tych ofiarach chce coś zmienić. Bóg w tych ofiarach chce coś ukształtować. Byśmy byli razem częścią pięknego pałacu chwały dla Niego, a nie byśmy byli tymi, którzy pośród innych ludzi wybronili swojej postawy. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Potrzebujemy poddać się. Potrzebujemy uniżyć się przed Bogiem. Potrzebujemy podążać za Duchem Świętym. Dlatego, że plan należy do Boga, nie do ciebie. Wielu ludzi chciałoby przyjść do Boga i powiedzieć: dobra, pokazuj mi te papiery, zobaczę, jakie masz plany. Być może znajdą się wspólne punkty i w tym, w czym się zgodzimy, jestem gotów iść z tobą dalej. Ale Bóg, mimo że daje nam objawienia, to On oczekuje czegoś od nas, co musimy dać Mu w ciemno. On oczekuje od nas postawy poddania, uniżenia, postawy, w której damy Mu się prowadzić, dlatego że On chce zrealizować swój plan. Jesteś częścią Jego planu, jesteś elementem Jego planu. Nie jesteś architektem, który został zaproszony do tego, by usiąść z Bogiem nad papierami i wyznaczać to wszystko od początku. I albo Bóg pozna nas jako ludzi poddających się Jemu, albo pozna nas jako istoty, które nie są gotowe do tego, by się Jemu poddać i ciągle wyrywają się z Jego rąk. Bóg miał plan. Bóg miał plan, kiedy wziął Izrael z Egiptu. Bóg chciał ich wprowadzić do ziemi obiecanej. Jego plany, Jego droga, Jego sposoby działania, wszystko było zaplanowane i Bóg miał poczucie, wiecie, to w Bogu jest właśnie najdziwniejsze i z tym ludziom się jest najtrudniej pogodzić. Bóg miał poczucie, że jest Bogiem i że On ma prawo nie informować o wszystkim. On miał poczucie, że nie będzie, że nie musi przyjść i wytłumaczyć się ludziom ze swoich planów. Bóg miał to poczucie, że On im powie, że jest dla nich wybawcą i chce ich zabrać z tej ziemi niewoli do ziemi obiecanej. A jedyne, czego od nich oczekuje, to poddania. I ta jedna, jedyna rzecz, której Bóg od nich chciał, to akurat była ta, do której nie byli zdolni. Wiecie dlaczego? Kiedy pojawiają się kłopoty, kiedy potrzeby ludzi są niezaspokojone na pustyni, zaraz pojawia się agresja przeciwko Mojżeszowi, zaraz chcą go ukamienować. To jest ciekawe, że wszystkie problemy, jakiekolwiek mieli Żydzi, mogły zostać rozwiązane za pomocą jednego sposobu według ich oceny. Każdy problem można było rozwiązać poprzez ukamienowanie Mojżesza. To jest jeszcze bardziej kosmiczne i magiczne niż homeopatia. Na wszystko pomaga ukamienowanie Mojżesza. Więc kiedy Mojżesz ich wyprowadzał, pojawiały się różne rzeczy. Morze Czerwone stało przed nimi. Nie mieli drogi ucieczki. Ukamienujmy Mojżesza. Bóg otworzył Morze Czerwone. Przeszli. byli pełni wdzięczności, śpiewali Bogu pieśni chwały, chwalili Mojżesza, podchodzili do Niego, klepali po plecach, mówili, my wiedzieliśmy od początku, że z Ciebie równy chłop i że masz plan, Ty tak nas byś nie zostawił, ziom, masz u nas naprawdę szacun na dzielnicy. Ale chwilę później trafiają do miejsca, gdzie jest zatruta woda i ani oni, ani ich bydło nie może się napić, a jest przed nimi spory zbiornik wody, więc nie dość, że są spragnieni, to jeszcze gapią się w wodę. To jest dwa razy trudniejsze niż tylko być spragnionym. Znowu ukamienujmy Mojżesza. Mojżesz wziął kawałek drewna, rzucił do tej wody i w jednym momencie cały ten zbiornik wody został uzdrowiony. Wszyscy mogli się napić i znowu pewnie szacun, ziom. Ty to jesteś naprawdę fajny gość. Wiecie co? Z pewnego punktu widzenia można pomyśleć tak. Gdyby Bóg, wiedząc o tych wszystkich problemach, które ich spotkają, a On wiedział, prawda? Najpierw przysłał im rozpiskę i powiedział tak. Tego a tego dnia znajdziecie się w takiej a takiej sytuacji i rozwiążę to w taki a taki sposób. I Mojżesz by to przeczytał na porannym apelu. I wszyscy by wiedzieli, co wydarzy się wieczorem. Jak myślicie, czy podróż Mojżesza wtedy mogłaby odbywać się w o wiele bardziej komfortowych warunkach, z mniejszym zagrożeniem życia? 40 lat prowadzisz po pustyni ludzi, którzy codziennie chcą cię zabić. To jest dopiero poczucie napięcia. Jak myślicie, gdyby Mojżesz miał taką rozpiskę wszystkich problemów, które ich czekają i wszystkich sposobów i rozwiązań, które Bóg zastosuje przy tych problemach, czy oni by się bardziej uspokoili? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że mogliby mieć wątpliwości raz, drugi, trzeci, ale jakby zobaczyli, że to za każdym razem się sprawdza, to przy każdym kolejnym problemie powiedzieli, no dobra, musimy doczekać, będziemy teraz czekać. Doczekamy, no pewnie jak się stanie, będziemy się za mocno buntować, to na głupków wyjdziemy, to i tak się stanie, tak samo jak się stało przy trzech poprzednich razach. Myślę, że to oszczędziłoby bardzo wiele problemów Mojżeszowi. Dlaczego Bóg tego nie zrobił? Dlaczego Mojżesz, który mówił o Jezusie, który miał przyjść dopiero 1500 lat później, dlaczego Mojżesz, który wspominał o Holokauście, dlaczego Mojżesz, który spisywał te wszystkie niezwykłe proroctwa, miałby być pozbawiony zdolności dowiedzenia się o tym, co wydarzy się następnego dnia? To był Boży plan, aby oni nie wiedzieli. Dlatego, że Bóg chciał wprowadzić do ziemi obiecanej tylko tych, którzy ufają Mu w ciemno. Tylko tych, którzy ufają Mu naprawdę. Tylko tych, którzy przyjmują taką postawę. To Ty jesteś Bogiem, a nie ja. Jeśli ktoś komuś ma się tłumaczyć, to ja Tobie, a nie Ty mnie. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Bóg oczekiwał, że wprowadzi do ziemi obiecanej tych, którzy Mu naprawdę ufają, a nie tych, którzy Mu ufają po tym, jak się im wytłumaczy i udowodni na 1500 sposobów. Bóg szukał ludzi, którzy będą zabiegać o Niego, a nie ludzi, o których On nieustannie będzie musiał zabiegać. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? I tak też jest z naszym chrześcijaństwem. Chciałbym wiedzieć wiele rzeczy. Pamiętam, jak spędziłem tutaj kilka dni poszcząc i modląc się w różnych sprawach i kiedy Bóg zaczął do mnie przemawiać, zaczął przemawiać o rzeczach, które Jego interesowały i nie mówił prawie w ogóle o tym, co mnie interesowało i po co ja przyszedłem się modlić. Ale Bóg zachował się w taki sposób, że kiedy skoncentrowałem na Nim całą swoją uwagę, kiedy oddałem Mu swój czas, kiedy odcięłem się od wszystkiego, by tylko słuchać Jego, On uznał, no dobrze, skoro już postanowiłeś posłuchać, co mam do powiedzenia, to ja Ci powiem to, co chcę Ci powiedzieć, a nie to, co Ty chcesz usłyszeć. Tak jest z Bogiem. On jest Bogiem, a nie my. On jest tym, który ma prawo oczekiwać, że stworzenie zaufa Mu bezgranicznie, że stworzenie podda się Jemu bezgranicznie, że stworzenie uzna, że to my musimy podporządkować się Jemu, a nie On nam. Stworzenie musi to rozumieć, że to Bóg jest tym, który wymaga, a nie my. On obiecał, że będzie wysłuchiwał naszych modlitw, ale komu On to obiecał? On to obiecał swojemu posłusznemu, poddanemu, ufającemu Mu ludowi. Więc jeśli chcemy, by Bóg wysłuchiwał naszych modlitw, a my nie jesteśmy zainteresowani zmianą swojego życia, tak aby być Mu bezgranicznie poddani, to tak naprawdę robimy karykaturę chrześcijaństwa. Robimy coś, co można wyrazić tymi słowami. Ludzie nazywają Jezusa Panem, bo myślą, że kiedy to zrobią, to Bóg będzie im służył. Jeśli nazywasz Jezusa Panem, to poddaj się pod Jego panowanie. Powiem Wam coś tak, jak rozmawialiśmy z Dan Steinem. On w ciągu tego tygodnia opowiadał nam o różnych objawieniach, które przeżył. Pamiętam też taką sytuację, i to wyzwoliło wiele wspomnień, z 93 roku, jak Bóg w bardzo mocny i osobisty sposób przemówił do mnie i pokazał mi coś takiego, że istotą chrześcijaństwa jest poddanie się pod panowanie Boga. Powiedział coś takiego. Ludzie, którzy są skoncentrowani przez cały czas na sobie, ciągle o coś proszą i w ogóle nie obchodzi ich, czego ja od nich oczekuję, oni próbują ze mnie zrobić swojego sługę. Bóg dał mi coś do zrozumienia. Powiedział, jestem bardzo dobrym panem, ale strasznie kiepskim sługą. Więc jeśli ktoś chce doświadczyć mojej dobroci, niech podda się pod moje panowanie. Ale jeśli ktoś chce narobić sobie problemów, niech zacznie traktować mnie jak sługa. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Boże dobro, które jest dla Ciebie zaplanowane, spotka Ciebie w sposób nieuchronny na drodze posłuszeństwa. Ale egocentryczna walka i pozostawanie ciągle na swojej pozycji, to będzie powodowało, że będziemy przetaczać się z jednego problemu w drugi problem, aż któryś nasz kolec w końcu zostanie obłamany. I następny, i następny. Ale niektórzy są bardzo wytrwali w bronieniu swoich kolców. Kurczę, chciałbym powiedzieć takie wesołe, radosne kazanie. Jakoś mi nie wychodzi. Zastanawiam się, kto mi w tym przeszkadza. Mam podejrzanego. Myślę, że Duch Święty nie chce, żebyśmy traktowali słowo, które jest dla nas do przekazania, jako coś, co ma nas, nie wiem, podnieść emocjonalnie i zbudować jakąś fajną atmosferę. Ale to, co dla Boga bardzo się liczy, jeśli chodzi o słowo, to to, że ono powinno nas prowadzić do zmiany, ułatwiać nam wejście w kolejny etap przemian. I myślę, że dlatego też Duch Święty pobudza mnie, by mówić o takich rzeczach. Kiedyś Bill Johnson powiedział coś takiego, że jak Duch Święty przynosi chleb, jedz chleb, jak przynosi wino, pij wino. Jest czas, kiedy musimy zostać nakarmieni. Jest czas, kiedy możemy zostać rozweseleni. Pewnie Duch Święty będzie przynosił nieraz radosne momenty do naszego życia, ale też z pewnością Bóg nieraz będzie przynosił momenty, w których będziemy potrzebowali przyjąć Jego wpływ, Jego korektę, Jego spojrzenie na nasze życie, tak abyśmy naprawdę pozostawali dziećmi będącymi pod wpływem, dziećmi, które ulegają wychowaniu, które chce do naszego życia wnosić. To tyle, ile mam do powiedzenia na dzisiaj.